Witam serdecznie. Ostatni raz w tym roku już będę miał okazję tutaj dzielić się słowem. Mam nadzieję, że nie ostatni w ogóle. Więc postanowiłem podzielić się z Wami tym, co leży mi na sercu, w szczególności od tygodnia. Pytanie pierwsze. Czy zastanawiałeś się, co by kiedyś było, co by było, gdyby w Polsce teraz było przebudzenie? Czy się zastanawiamy w ogóle nad tym? Ja? W sumie się nie zastanawiałem nad tym. Do zeszłego tygodnia, do zeszłej niedzieli, byliśmy na kazaniu pastora Konstantego Wiazowskiego. To jest taki w sędziwym wieku już pastor, bardzo oddany Bogu, bardzo fajny, który właśnie miał rozważanie dotyczące modlitwy o przebudzenie. Modlitwy o przebudzenie w Kościele, w Polsce i tak dalej. I dało mi to dużo do myślenia, bo bardzo fajnie ten pastor tak się zwracał personalnie do wszystkich. Mówił, że czy w ogóle myślicie, konkretnie się zwracał, czy modlicie się o to, aby w Polsce było przebudzenie? Co robisz w swoim życiu, aby inni ludzie usłyszeli właśnie Ewangelię? I mi to naprawdę dało dużo do myślenia. Widziałem też wielu ludzi, którzy byli poruszeni tym słowem. Myślę, że to było potrzebne słowo właśnie wtedy. I to są trudne pytania, kiedy tak personalnie ktoś ciebie pyta, czy myślisz o Kościele, o tym, jak on się będzie rozwijać i tak dalej, bo często żyjemy w takich czasach, że wiele innych rzeczy nam przykrywa po prostu sens tego, czym jest Kościół. Ale tak myśląc do tego, doszedłem do wniosku, że warto modlić się o przebudzenie w Polsce, o to, żeby nasze rodziny, nasi znajomi, nasi sąsiedzi mogli usłyszeć o Chrystusie, mogli Go poznać, mogli wyznać Go swoim Panem i Zbawicielem, ale myślę, że tym bardziej powinniśmy się modlić o przebudzenie w kościołach. Bo nie ma przebudzenia w Polsce, jeżeli tego przebudzenia nie będzie w Kościele. No to jest kluczowe, bo tak jak dzisiaj było już powiedziane, że może przyjechać ktoś i powiedzieć, tak jak pamiętam, że nie pamiętam, ale pamiętam, że była taka sytuacja, że Billy Graham przyjechał do Polski. I pamiętam, w Białymstoku wtedy przed kościołem była wielka ewangelizacja zorganizowana, gdzie przyszło 6 tysięcy osób. Wielkie przebudzenie. Ludzie o tym rozmawiali i tak dalej, ale koniec końców gdzieś to prysło. 6 tysięcy to nie ma nawet chyba baptystów w Polsce, nie wiem, czy uzbieramy tyle. Ale w przebudzeniu nie chodzi o to, żeby zrobić wielkie wydarzenie. Też, to też jest dobre, ale przebudzenie musi się zacząć od Kościoła, bo jak się zacznie od Kościoła, to będzie to trwać i będzie to promieniować na wszystko wokół. I o tym dzisiaj bym chciał powiedzieć troszkę więcej, o przebudzeniu w kontekście służby, indywidualnego zaangażowania w służbę i w Kościele. Więc pozwólcie, że się pomodlę i zaraz zaczniemy. Panie Boże, dziękuję Ci, że mogę tutaj stać ponownie i dziękuję Ci, Panie, że dajesz nam Słowo Boże, że dajesz też poznanie tego Słowa Bożego. Tak prosimy Cię o to, żebyś skupił naszą uwagę tylko na Tobie. Proszę Cię, żebyś nie pozwolił mi mówić niczego, co nie jest od Ciebie i żeby wszystko, co będę mówić, było prawdą. Bądź uwielbiony i błogosław ten czas. Amen. Otwórzmy nasze Biblię na 12 rozdziale Listu do Rzymian. Ja swoją chyba zostawiłem gdzieś. 12 rozdział Listu do Rzymian. Kiedyś już miałem kazanie z 12 rozdziału Listu do Rzymian w kontekście gościnności i okazywania miłości. Dzisiaj troszeczkę w innym kontekście spojrzymy na ten rozdział i na tą pierwszą część. Będziemy czytać 12 rozdział od wersetu 1 może do wersetu 10. Zachęcam Was zatem, bracia, ze względu na miłosierdzie Boże, abyście oddali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, jako wyraz Waszej rozumnej, wypływającej z głębi ducha służby. Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech Was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Mówię bowiem każdemu z Was, na mocy danej mi łaski, aby nie miał o sobie mniemania wyższego niż należy. Niech każdy ocenia siebie rozsądnie, zgodnie z tym, co mu Bóg wytyczył w mierze wiary. Jedno ciało ma bowiem wielu członków. Nie wszystkie one spełniają to samo zadanie. Podobnie my w swojej wielości stanowimy w Chrystusie jedno ciało, natomiast każdy z osobna jesteśmy dla siebie członkami. Stosownie do udzielonej nam łaski mamy też różne jej dary. Czy to prorokowanie do głoszenia na miarę wiary, czy usługiwania do służby z poświęceniem, czy to nauczania, po to, by pouczać. czy też zachęcania po to, by podnosić na duchu. Kto wspiera, to hojnie. Kto przewodzi, to z zapałem. Kto okazuje miłosierdzie, to z całego serca. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, lgnijcie do dobra. Daszcie siebie nawzajem serdeczną, braterską miłością. Wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku. Zachęcam, żeby doczytać sobie ten rozdział do końca w domu, ale my się zatrzymamy na tym. Pierwszy punkt, jaki nazwałem, poświęcenie Bożej sprawie. Od pierwszego wersetu apostoł Paweł zachęca Kościół w Rzymie, ale też nas do tego, aby oddać swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. I dlaczego on nas zachęca, żeby to swoje ciało oddać właśnie na taką ofiarę? W pierwszym wersecie czytamy: zachęcam was, bracia, ze względu na miłosierdzie Boże. Tak wiele zawdzięczamy Panu Bogu, że najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić w swoim życiu, najlepszą decyzją, którą możemy podjąć w swoim życiu, to ofiarować Mu swoje życie w pełni. Ze względu na to, co On dla nas zrobił. I to jest, fajnie też jest napisane, jako wyraz waszej rozumnej wypływającej z głębi ducha służby. Niech ta ofiara, ofiarowanie naszego życia Bogu będzie dowodem dla ludzi wokół nas tego, jaką mamy wiarę, w co wierzymy, dlaczego wierzymy. Tak wiele zawdzięczamy Panu Bogu, że najlepszą naprawdę decyzją, jaką możemy podjąć, jest oddanie i ofiarowanie Mu swojego życia. A żeby ta ofiara była żywa, święta i miła Bogu, to niestety nie możemy siedzieć z założonymi rękami. Na razie tylko Grundysowie mają założone ręce tutaj, a moja żona też, ale to nie o to chodzi. Bóg naprawdę ma przygotowane dla nas wielkie rzeczy, ale żeby ich doświadczać, to musimy oddać nasze ciała na ofiarę. Musimy wyjść ze swojej strefy komfortu w strefę, w której my będziemy musieli poświęcić siebie, poświęcić nasze ciało, nasz czas Bogu. Pytanie pierwsze, to już nie pierwsze, ale pytanie pierwsze do tego punktu. Czy oddałeś Panu Bogu swoje życie? To jest pytanie fundamentalne, na które trzeba sobie odpowiedzieć. Bardzo fajne miał świadectwo Oskar. Pytanie, czy oddałeś swoje życie Bogu? Jeśli tak, jaka jest ta ofiara? Czy oddałeś swoje życie Bogu i nic się z tym nie dzieje? Czy oddałeś swoje życie i poświęcasz to życie Bogu każdego dnia? I często się spotykam z takim określeniem, że to nawrócenie to jest taka pierwsza miłość. Wtedy się chce tak cały czas czytać Biblię, modlić, spotykać z ludźmi wierzącymi i po prostu wszystkim o tym mówić, a po jakimś czasie ta pierwsza miłość gdzieś tam mija. I ja bardzo nie lubię tego określenia, ponieważ nie chciałbym, żeby tak była odbierana właśnie służba i pójście za Chrystusem, bo to nie może być takie coś, że po prostu jest i jest ulotne. Zachwycenie się Chrystusem i pierwsza miłość, ona musi trwać. I tak naprawdę to jest poświęcanie każdego dnia swojego życia Bogu. I życzę sobie i wam, żebyśmy każdego dnia mogli na nowo zachwycać się Bogiem. Na nowo, żebyśmy mogli zachwycać się Jego Słowem i każdego dnia świadomie chcieli poświęcać Bogu swoje życie i ciało. Gotowi pójść tam, gdzie On będzie chciał, gdziekolwiek On nas pośle. I to jest naprawdę ważne, żeby świadomie to robić. Bo jesteśmy ludźmi rozumnymi i Pan Bóg dał nam rozum po to, żebyśmy też się zastanawiali nad tym, co robimy i dlaczego robimy. I tutaj właśnie przechodzimy do drugiego wersetu. Czytamy: nie podporządkowujcie się wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Rozum mamy po to i Boga mamy po to, żeby nauczyć się tego, jak nie podporządkowywać się temu światu. On pisze tutaj konkretnie: nie wolno wam już podporządkowywać się temu światu. To już mi się podoba, bo kiedyś, zanim poznaliśmy Chrystusa, przed nawróceniem, naturalne jest, że podporządkowywaliśmy się tym wzorcom tego świata. Ale już, kiedy wyznajemy Chrystusa naszym Panem i Zbawicielem, nie wolno nam wyznawać tych samych wartości co świat. Ale jaki jest wzorzec tego świata? Ty się liczysz, pierwsza rzecz, powtarzana cały czas. Ty rządzisz, ty decydujesz. Tylko ty. To jest ładnie określone, egocentryzm to się nazywa. Czyli tok rozumowania, który polega na centralnym umiejscowieniu własnej osoby w świecie. I to jest wzorzec tego świata, który jest nam wkładany do głowy każdego dnia. W szkole, w telewizji, w pracy, w radiu, w gazetach, we wszystkim jest wciskane nam to, że tylko ty się liczysz, że twoje szczęście się liczy, że wszystko się kręci wokół ciebie. Ale co na to mówi Pismo Święte? Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Do tego, aby rozpoznać właśnie, co jest Bożą wolą dla naszego życia, niezbędne jest odwrócenie się od ziemskiego sposobu myślenia i uznanie autorytetu Boga przede wszystkim. To jest w ogóle początek przygody z Chrystusem, uznanie autorytetu Bożego jako nadrzędne. I to zmienia wszystko inne. Od tego się zaczyna, a dalej jest to proces uświęcenia, trwania w modlitwie, czytania Słowa Bożego i tak dalej, w celu właśnie poznania tego nowego sposobu myślenia, o którym mówi tutaj apostoł Paweł. I ten nowy sposób myślenia to jest sposób myślenia, którym charakteryzują się właśnie uczniowie Chrystusa. To jest właśnie totalne odwrócenie od tego ludzkiego sposobu myślenia. Nie ty liczysz się, nie ty rządzisz, nie ty decydujesz, tylko Bóg. Autorytet Boży to jest fundament pójścia za Chrystusem. I to jest piękne, bo naprawdę to jest niesamowite móc uczyć się ufać Bogu we wszystkim. I ja się tego uczę i raz jest lepiej, raz jest gorzej, ale kiedy przychodzi moment, kiedy ufam Panu Bogu, to naprawdę wielkie rzeczy On objawia. Pokazuje po pierwsze, jak ja sam z siebie jestem słaby, a druga rzecz, jaki On jest wielki. I to, co mi się wydaje niemożliwe, dla Niego nie jest niemożliwe. I naprawdę zachęcam do tego, żeby myśleć nad tym właśnie, czyje wzorce tak naprawdę wyznajemy w swoim życiu. Aby nie podporządkowywać się wzorcom tego świata, musimy też poznać wzorce Boże. No bo tak naprawdę, skąd mam wiedzieć, jakim wzorcom się podporządkowuję, jeśli nie znam wzorców Bożych, a obracam się tylko wśród tego, co ziemskie. I żeby poznać wzorce Boże, niezbędne jest poznanie Słowa Bożego, poznawanie Słowa Bożego. Bo też jesteśmy tak skonstruowani, że zapominamy o wielu rzeczach. I to też jest fajne, że można na nowo odkrywać i czytać po prostu setny raz ten sam fragment i Pan Bóg może kolejną rzecz, nową rzecz pokazać. I myślę, że to jest klucz do tego, żeby nauczyć się nie podporządkowywać wzorcom tego świata i nauczyć się widzieć, wyznawać i żyć wzorcami Bożymi. A proces uświęcenia i poznanie wzorców Bożych prowadzi koniec końców do poznania woli Bożej dla naszego życia i dla naszego Kościoła. To jest wynikowa tego. I dalej czytam od 3 wersetu do 10. Mówię bowiem każdemu z was na mocy danej mi łaski, aby nie miał o sobie mniemania wyższego niż należy. Niech każdy ocenia siebie rozsądnie, zgodnie z tym, co mu Bóg wytyczył w mierze wiary. Jedno ciało ma bowiem wiele członków. Nie wszystkie one spełniają to samo zadanie. Podobnie my w swej wielości stanowimy w Chrystusie jedno ciało. Natomiast każdy z osobna jesteśmy dla siebie członkami. Stosownie do udzielonej nam łaski mamy też różne jej dary. Czy to prorokowania do głoszenia na miarę wiary, czy usługiwania do służby z poświęceniem, czy to nauczania po to, by pouczać, czy też zachęcania po to, by podnosić na duchu. Kto wspiera, to hojnie. Kto przewodzi, to z zapałem. Kto okazuje miłosierdzie, to z całego serca. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem. Lgnijcie do dobra, daszcie siebie nawzajem serdeczną, braterską miłością. wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku. Nazwałem ten punkt piękno w różnorodności. Tutaj mamy piękną lekcję tego, że każdy ma swoje indywidualne miejsce w Kościele i indywidualne miejsce do służby. Apostoł Paweł pisze, nie każdy ocenia siebie rozsądnie zgodnie z tym, co mu Bóg wyznaczył w mierze wiary. Zadaniem każdego z nas, każdego, on tu pisze do każdego, jest nawet podkreślone, mówię bowiem każdemu z was, czyli też do nas. Zadaniem każdego z nas jest szukanie miejsca do służby w Kościele i służenia tam najlepiej jak się da. To bardzo fajnie jest napisane w 8 wersecie. Kto wspiera, to hojnie. Kto przewodzi, to z zapałem. Kto okazuje miłosierdzie z całego serca. Jeśli się podejmujemy czegoś, to róbmy to po prostu najlepiej, jak jest to możliwe. Każdy z nas został stworzony idealnie przez Boga. Każdy inaczej. To jest najlepsze w tym wszystkim. Wyjątkowy każdy jest i każdy z nas ma inne zdolności, inne predyspozycje. I to jest piękne. I to jest niesamowite, że my w Kościele spotykamy się nawet w takiej grupie, jak jesteśmy 20 czy 25 osób i każdy z nas jest inny i obdarowany czymś innym. Tu właśnie Ela fajnie też prośbę miała modlitewną o to, żebyśmy modlili się o służbę. O to, żebyśmy modlili się o służby, które są i o służby, których nie ma jeszcze. O to, żebyśmy też rozumnie i świadomie patrzyli na siebie, co ja mogę robić w Kościele. Na chwałę Bożą i ku zbudowaniu innym. Jakie jest moje miejsce w Kościele? Jakie jest moje miejsce tutaj w zborze w Sopocie konkretnie? To jest pytanie do każdego z nas. Jeśli chcemy być posłuszni Bogu, to każdy musi sobie zadać to pytanie i uczciwie odpowiedzieć przed Panem Bogiem, gdzie jest jego miejsce tutaj w Kościele w zborze. I myślę, że w kontekście członkowskiego tego, co dzisiaj będziemy mieli w kontekście wizji właśnie, no to musimy się zastanawiać, gdzie jest moje miejsce, gdzie ja widzę siebie za 5 lat w Kościele, za rok, teraz, za 10. No to są pytania, na które łatwiej jest nie odpowiadać sobie i nie myśleć o nich, ale musimy sobie je zadać, bo jeśli zaraz zaczniemy tutaj, nie wiem, burzyć budynek, stawiać nowy i tak dalej, to pytanie jest podstawowe, po co? Po to, żebyśmy się spotykali co niedzielę tutaj, czy po to, żebyśmy po prostu robili niesamowite rzeczy dla Chrystusa? Warto sobie odpowiedzieć na to pytanie, gdzie jest moje miejsce w Kościele? I właśnie to jest niesamowite, że tutaj apostoł Paweł nas zachęca do tego, żebyśmy rozsądnie, zgodnie z tym, co nam Bóg wytyczył w mierze wiary, znaleźli sobie to miejsce w Kościele. I rozsądnie. To jest też fajne określenie. Co to oznacza? Jeśli wiem, że umiem... To przykłady będę podawać, to są takie abstrakcyjne przykłady. Jeśli wiem, że umiem robić ciasta i gotować, a niekoniecznie nadaje się do pracy, no bo jednak wiemy mniej więcej osoby już w wieku tam od 20 do 60 lat, jakie mamy predyspozycje, no to będę się starał angażować w te służby, w których jestem dobry i w których chcę robić to dobrze na chwałę Bożą. To jest jeden z przykładów, albo inny, że jeżeli umiem grać na instrumencie i jest taka potrzeba w Kościele, jestem rozumnym człowiekiem, świadomym, widzę, że jest taka potrzeba, a nie robię tego, no to chyba też nie jest fajnie, jeśli się łapię, nie wiem, za rozkładanie krzeseł, jeśli umiem grać na instrumencie i jest taka potrzeba. Pan Bóg nas stworzył jako istoty rozumne i to jest, myślę też do zastanowienia, gdzie ja w tym zborze powinienem się odnaleźć z takimi umiejętnościami i zdolnościami, jakie mam. Naprawdę nie jest tak, że jest za mało miejsca, nie jest tak, że można wykorzystać wszystkie służby. Módlmy się o to, żeby Pan Bóg nam pokazywał, jakie nowe służby może powinniśmy podejmować. Czy w jakim kierunku i tak naprawdę nie jesteśmy w tym sami. To jest najpiękniejsze, że możemy ze sobą rozmawiać, możemy się modlić. Jest rada, ale też poza radą jesteśmy jak najbardziej, mamy taką możliwość po prostu, żeby ze sobą rozmawiać i mówić po prostu o tym, że słuchaj, ja myślę o tym, że fajnie by było, żeby w naszym zborze było to i tamto. I rozmawiajmy o tym, rozmawiajmy, módlmy się o to, a może Pan Bóg sprawi tak i pobłogosławi to, że ta służba właśnie się rozpocznie w tym zborze i może akurat to będzie Twoja służba. I naprawdę zachęcam, bo to jest niesamowite widzieć, jak Pan Bóg może działać przez nasze ręce, przez nasze niedoskonałe ręce, ale wypełniając doskonały Boży plan. I naprawdę nie ma chyba piękniejszych rzeczy niż widzieć to, jak można służyć Bogu i jak Pan Bóg to błogosławi. Patrzmy, obserwujmy i rozsądnie podejmujmy się służby na chwałę Bożą i ku wzajemnemu zbudowaniu. To jest sens służby właśnie, żeby oddawać Bogu chwałę i być zbudowaniem innym osobom. Jedno ciało ma bowiem wielu członków. Nie wszystkie one spełniają to samo zadanie. Podobnie my w swej wielości stanowimy w Chrystusie jedno ciało. Natomiast każde z osobna jesteśmy dla siebie członkami. I tutaj widzimy pierwsza rzecz. Wielu członków. Wspólnie tworzymy jedno ciało. Kościół to jest nasza wspólna inicjatywa. To nie jest inicjatywa pastora, rady i paru członków, tylko to jest wspólne dzieło. To jest pierwsza rzecz. Ale druga, również ważna, że nie każdy z nas musi zajmować się tą samą służbą. To jest to, co już lekko wspomniałem. Jeżeli ktoś się czymś zajmuje, a ja tego nie robię, to też nie mogę mieć z tego powodu kompleksów. Po prostu szukajmy miejsca dla siebie w kościele. To może trwać tydzień, miesiąc, dwa. Lepiej, żeby dłużej nie trwało, bo to szkoda czasu. Ale jest miejsce w kościele dla każdego. I Pan Bóg naprawdę nie przypadkiem stworzył nas zdolnymi w tych czy w tamtych rzeczach, więc naprawdę szukajmy takiego miejsca dla siebie. Wspólnie w Chrystusie budujemy jedno ciało i ta budowa trwa cały czas. I będzie trwać, aż Pan Bóg nas odwoła z tej ziemi. Ale to, co my chcemy robić jako Kościół w Sopocie, wierzę, to budować to ciało najlepiej, jak tylko potrafimy, przez to, co Pan Bóg nam dał. I dlatego na koniec mam prośbę, aby każdy z nas naprawdę zastanowił się, nawet w tym tygodniu czy miesiącu, gdzie jest jego miejsce. I może nowy rok, który nadejdzie za miesiąc, może on będzie fajnym właśnie takim przełomowym momentem, kiedy będziecie mogli się spotkać i porozmawiać o tym, co Pan Bóg kładzie Ci na serce w tym roku. Gdzie jest Twoje miejsce? Gdzie czujesz, że chciałbyś się zaangażować? I naprawdę rozmawiajmy ze sobą, bo czasami to wygląda z boku tak, że okej, on się tym zajmuje, to już ja nie chcę tym się zajmować, nie chcę mu tego zabierać, a może się okazać, że on chciałby robić coś innego, do czegoś innego Pan Bóg go powołuje, ale on robi to po prostu wiernie, bo na razie nie ma nikogo innego, kto by to przejął. Dlatego ważnym jest to, żebyśmy w kościele też rozmawiali o tym, co Pan Bóg nam kładzie na serce, co widzimy, że jest do poprawy i co chcielibyśmy, żeby się zmieniło. I podsumowując, dzisiaj chciałem tak krótko, bo słyszałem, że miało być 5 świadectw, więc się przygotowałem na krótsze kazanie, ale podsumowując, pierwszy punkt. Tak wiele zawdzięczamy Bogu, że najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić tutaj na świecie, to ofiarować Mu swoje życie w pełni. Pierwszy punkt. To jest najlepsza rzecz, którą Ty możesz zrobić. Jeśli tego nie zrobiłeś, to życzę Ci, żeby Pan Bóg Ci nie dał spokoju i żeby Cię męczył tym. Jeśli to zrobiłeś, to pytanie, gdzie jest Twoje miejsce w kościele? Druga rzecz. Nie wolno nam podporządkowywać się wzorcom tego świata. Aby nie podporządkowywać się tym wzorcom, musimy poznawać wzorce Boże. Czyli musimy poznawać Słowo Boże. To się potem, to wchodzi potem w nieopuszczanie wspólnych spotkań, studiowanie Bożego Słowa, grupki biblijne itd., itd. To się potem przekłada praktycznie na takie małe rzeczy. I ostatni punkt, piękno w różnorodności. Każdy jest inny, każdy ma dar od Boga. Ja nie jestem w stanie określić, jaki dar każdy z Was ma. Sam odkrywam siebie cały czas, ale warto wykorzystywać ten potencjał, który nam Pan Bóg dał tutaj w kościele właśnie. Na chwałę Bożą i ku naszemu zbudowaniu. I już na samo zakończenie, jeszcze wracając do tego, co na początku powiedziałem, przebudzenie zaczyna się w kościele. Jeśli chcemy, żeby w Polsce było przebudzenie, jeśli chcemy, żeby ludzie poznali Chrystusa, to musi wyjść z kościoła. To nie może wychodzić z festiwali nadziei, ewangelizacji i tak dalej. To są super narzędzia, ale pytanie, do jakich kościołów wtedy przyjdą ludzie i co zobaczą. A jeżeli zobaczymy, że w kościele się zacznie przebudzenie, to żadne ściany nie zatrzymają tego. I Pan Bóg będzie to błogosławić i naprawdę tego życzę Wam, tego też życzę sobie i mojej żonie, jeśli pojedziemy do nowego miejsca, żebyśmy się w dużym zborze po prostu nie zamknęli i nie schowali gdzieś i po prostu unikali, tylko żebyśmy po prostu chcieli odkrywać cały czas na nowo, bo cały czas się wszystko zmienia, więc naprawdę odkrywajmy każdego dnia na nowo to, jak wspaniały jest Bóg, odkrywajmy też to, do czego nas powołuje i róbmy to najlepiej, jak potrafimy. Bo robimy to na chwałę Bogu, ku zbudowaniu innym. I na świadectwo też innym. Także dziękuję. Tyle z mojej strony. Zachęcam do tego, żebyśmy teraz powstali i wspólnie się pomodlili. Kogo Boży Duch pobudza, zachęcam. Panie Boże, proszę Cię o przebudzenie Twoje w kościołach w całej Polsce, Panie. Proszę Cię, byśmy każdy z nas z osobna, Panie, chciał z wdzięczności Tobie służyć innym też, Panie. Służyć Tobie na chwałę i ku zbudowaniu innym. I też, Panie, by przez to, co będziemy robić, ludzie mogli Ciebie poznać, Ciebie zobaczyć, Panie, i żeby koniec końców mogli Tobie zaufać. Proszę Cię, by każdy zbór w Polsce, Panie, chciał, miał takie pragnienie, żeby wychodzić też z Ewangelią do innych, ale przede wszystkim, żeby chciał pracować nad Kościołem, żeby każdy, Panie, znalazł dla siebie miejsce. I to, o to proszę Cię w każdym zborze w Polsce, Panie, ale też w szczególności w Sopocie tutaj, Panie. I błogosław ten zbór i daj, Panie, by tutaj drzwi się nie zamykały, Panie, od ludzi, którzy będą pragnęli Twojego słowa. Amen.